Co prawda fakt posiadania dwóch paszportów był przepustką do lepszego i nowego życia, ale w Polsce, jak wspomina Sabatier, stanowił powód olbrzymiego strachu. Było bardzo gorące lato. Igor uparł się, aby jechać w odwiedziny do matki mimo ponad 30-stopniowego upału. Oczywiście ze względu na strach Igora przed lataniem samolotami w grę wchodziła tylko podróż samochodem. Zgodziłem się, bo wiedziałem, jak bardzo Igor tęskni za matką. Gdy dojechaliśmy do Grójca, Igor jednak nie chciał wyjść z auta. Cały się trząsł, jakby były najgorsze mrozy. Takiego strachu, jaki widziałem wtedy na jego twarzy, nie zaobserwowałem już nigdy więcej. Dopiero to uświadomiło mi tak naprawdę, co znaczyło życie za żelazną kurtyną. Nie wiedziałem, że można się aż tak bać. A przecież Igor wtedy był u siebie. Mitoraj, mimo że był w swojej ojczyźnie, w rodzinnym domu, u matki, miał się czego obawiać. Źródłem strachu była z pewnością w ogromnej mierze niespełniona przez niego obietnica terminowego powrotu, jaką złożył 7 maja 1968 roku, pisząc podanie o możliwość wyjazdu do Francji. O takich obietnicach jego komunistyczna ojczyzna nigdy nie zapominała. Czy Jean-Paul Sabatier rozumiał lęk Igora, czytelny dla każdego mieszkańca środkowo-wschodniej Europy? Czy do pojęcia dla Francuza było, że rzeźbiarz, cieszący się już wtedy sporym uznaniem na Zachodzie, zwłaszcza we Francji, zaczyna się trząść ze strachu, przekraczając polską granicę? Wiele mówi się o oszałamiającym sukcesie, który Igor odniósł w Paryżu, o jego znajomościach z ludźmi z pierwszych stron gazet i wystawach w najbardziej liczących się galeriach. Mało jednak o tym, że na sukces ciężko pracował, a sława, splendor i uznanie nie przyszły od razu. Sam artysta często skarżył się w wywiadach na brak zrozumienia. Zanim zaczął wystawiać swoje prace w najbardziej renomowanych galeriach, przez wiele lat imał się różnych zajęć, niekoniecznie związanych z artystyczną działalnością. Był barmanem, modelem, kabaryciarzem, asystentem fotografa, statystą w filmach, tragarzem, w tym tragarzem fortepianów. I jak olbrzymia część paryskiej emigracji, podejmował wiele innych prac fizycznych. Do pracy modela miał szczególne predyspozycje. Wysoki, przystojny, o szlachetnych rysach, od czasu przyjazdu do Francji wzbudzał zainteresowanie agencji. Czasem żałowałem, że Igor nie został modelem, żartował Sabatier w trakcie wywiadu. Był przecież takim pięknym mężczyzną. Na niezwykłą urodę artysty zwróciła uwagę także Krystyna Mydlarz, italianistka, właścicielka jedynej księgarni włoskiej w Krakowie i miłośniczka Włoch. Igora Mitoraja poznałam podczas jednego z moich pobytów we Włoszech, wspomina, kiedy przyłączyłam się do wycieczki krakowskiej ASP zwiedzającej Toskanię. Będąc w Pietrasanta, profesorowie Akademii postanowili zorganizować spontaniczne spotkanie z Igorem, na które on bardzo chętnie się zgodził. Zaprosił wszystkich do zaprzyjaźnionej restauracji. Był miły, uprzejmy, kulturalny, czarujący. Uwagę zwracała od razu jego niezwykła uroda. Zresztą obaj byli przystojnymi, pięknymi mężczyznami. Razem z Jean-Paulem Sabatierem, z którym przyszedł na kolację, tworzyli niezwykłą parę. Byli po prostu piękni. Pewnego dnia, kiedy przeglądałam dokumenty Igora w archiwum ASP, z niewielkiej koperty wypadło zdjęcie z czasów, gdy miał 20 parę lat. Zrozumiałam wtedy od razu, co Krystyna Mydlarz miała na myśli. W młodości Igor był pięknym mężczyzną, o delikatnych, regularnych rysach i głębokim, przenikliwym spojrzeniu ciemnych oczu. Miał w sobie coś, co sprawiało, że nie dało się przejść obok niego obojętnie. Łagodność połączoną z męskością, delikatność idącą w parze z siłą. Musiał wzbudzać zainteresowanie na uczelni, wyróżniać się wśród szarych, pospolitych twarzy. Hojny, piękny, kochający ludzi, zawsze skory do spotkań i wspólnego biesiadowania. Portret Mitoraja, który kreśli większość moich rozmówców.